Wierzę w miłość źródlano czystą i w rozum jak niebo bezdenne, i w godność topolo błękitną na obraz i podobieństwo Chrystusa wyśnionego przez niewolników zazdroszczących tym, którzy umieli umierać. I w smutek pole jesienne, i w radość kwiat uroczysty, dostępny łzom rozpaczy albo zachwytu. I w spokój gwiazdę spadającą, i w ziemię nieznane głębie dające nieskończoność, przemijanie albo nieśmiertelność. I w gniew uparte powroty, i w milczenie kobietę zhańbioną, targające żywym sumieniem albo wyobraźnią. Wierzę w życie, jego śmierć i zmartwychwstanie, i w wieczność, bo bezbrzeżna, i w świat wierzę.
Słowa nie są fanaberią Pana Boga, tym bardziej fanaberią ludzi. Pozasłonno, cóż istnieje? Nawet kolory, nawet dźwięki mają swoją słowną czy brzmieniową definicję.
Portret podwójny. Sokrat Janowicz w barwach Leona Tarasewicza. Zaprasza Dorota Sawicka.
Janowicz Sokrat, urodzony w 1936 roku. Pisarz białoruski mieszkający w Polsce. 1958 rok. Współzałożyciel Stowarzyszenia Literackiego Białowieża. Autor lirycznych miniatur prozą. Zapomnieliska. 1978. Opowiadań.
Akurat nie mam tego, ale słownik ten ma bibliotekę w gminie. Ona mi go wypożycza, bo w tym słowniku pisarze świata ja jestem. Nawet się nie spodziewałem, bo wypożyczyłem ten słownik, bo trzeba mi było napisać esej na zamówienie o sprawach tych literackich. I nagle ku swojemu zaskoczeniu widzę, że ja tam jestem. No, się zdziwiłem bardzo, ale to było zdziwienie miłe, nie przykre, nie.
Mało kto sobie uświadamia, że z centrum, jeżeli spojrzy się na białostoczyznę, na literaturę, to się widzi Sokrata i potem jakiś folklor z Sokratem. Każdy się liczył, czy Giedroyć, czy Michnik, czy Kuroń, czy inni. I on z nimi znajdował dialog. Ta rozmowa była bardzo wtedy prosta, logiczna. A na miejscu nie był rozumiany i nie jest rozumiany z jednej podstawowej przyczyny. Że ludzie, którzy krytykują Sokrata Janowicza, nigdy nie czytali jego książek. Nie mają najczęściej w ogóle miejsca, potrzeby na literaturę. Myśmy się z Sokratem spotkali oczywiście na któryś z tych takich konferencji. Ja już zacząłem jeździć most przez stulecia. Na temat literatury, kontaktów polsko-białoruskich. Nam o tyle było łatwiej rozmawiać, że zajmowaliśmy się podobnymi problemami, tylko operowaliśmy innym medium. Sokrat posługiwał się słowem, ja plastycznymi formami. A życie w sumie nałożyło na nas bardzo podobne obowiązki. Identycznie jak on, także musiałem wszystko odbudowywać. Będąc studentem już, Sokrat będąc uczniem szkoły średniej, zaczął odbudowywać wszystko, co związane z białoruskością. Zaległości z historii, z literatury, pisania. Od momentu, jak wróciłem tu mieszkać, co jakiś czas była ta potrzeba rozmowy i ta rozbieżność między nami, kiedy ja jeszcze jestem ta osoba, która stara się budować życie, potrzebuje walczyć, dążyć do czegoś nowego i ta wiara, że wszystko jest możliwe. I on już z pozycji osoby dojrzałej, który nie za bardzo chce, żeby rzeczy nowe powstawały, bardziej chce jakby sumować już, dopinać, uzupełnić to. Nie było na co czasu i lepiej wyglądały te rozmowy, jak schodziły na temat rozmyślania nad rzeczywistością, taka filozofia życia. To te rozmowy były bardzo takie energetyczne, które później dawały wiele do przemyśleń.
Za czołem jako dziennikarz, przez całe dziesięciolecia nie zdawałem sobie sprawy z różnicy między dziennikarstwem a literaturą. Zresztą o literaturze wtedy nie myślałem, bo dla mnie literatura no to było coś takiego dziwnego, że facet siedzi, pisze jakieś opowiadanie, nie wiadomo po co, na co. Natomiast ja jako dziennikarz pisałem artykuł, stawiałem jakiś problem, czy jakąś sprawę interwencyjną nawet. No i ten artykuł dał jakiś efekt. On był potrzebny dla ludzi. Natomiast to opowiadanie czy wiersz, komu to potrzebne? Ja tego nie rozumiałem. Literatura jest to obcowanie ze słowem. Jest to właściwie zgłębianie słowa. Poniekąd zajęcie fizyka, który zgłębia atom. Pisarza nie będzie specjalnie interesowało to szukanie odpowiedzi na te trzy pytania, co, gdzie i kiedy. Natomiast pisarz będzie zgłębiał powody. Będzie zgłębiał tak zwaną duszę. Właściwie to pisarz opisuje cały czas samego siebie. Pisarz nie ma innych możliwości, aniżeli możliwości, które zawiera jego własna dusza. Zamknę drzwi, żeby nie hałasowano nam. No siada, zaczyna pisać opowiadanie, czy wiersz, czy opowieść. No poniekąd z potrzeby własnej. Dla pieniędzy ja piszę często, bo tak mi się złożyło życie, że nigdzie nie zagrzałem miejsca. Ciągle mnie gdzieś skądś wyrzucano. I zarobkowałem jako taki wolny strzelec. Chcę pani powiedzieć, że dla pieniędzy ja piszę teksty typu analiz, zamyśleń czy zastanowień się. Natomiast te teksty czysto literackie, opowiadania czy miniatury piszę bez żadnych zamówień, z potrzeby serca. Powieści.
Ściana.
Wpierw Samosiej. To było na zamówienie wydawnictwa olsztyńskiego po jeziorze. Kiedyś u mnie się pojawił Erwin Kruk z żoną Świetlaną. Powiedzieli mi, że słuchaj, tobie się ciężko żyje, no bo to ciągle pieniędzy mało, a rodzina jest. Może podpisz z nami umowę na napisanie powieści. Dostaniesz zaliczkę, będzie ci łatwiej żyć, będziesz miał pieniądze na masło i na kiełbasę nawet i może od czasu do czasu na wódkę. O. Ja im początkowo tłumaczyłem, że ja się nie czuję na siłach, bo moja mentalność pisarska się koncentruje wokół form krótkich. Ale trzeba było i się wziąłem za Samosieja. Do Samosieja to mnie właściwie namówił Wiesław Myśliwski. Spotkaliśmy się wtedy Myśliwski, Redliński i ja. Siedzieliśmy nad Nawią i Myśliwski do mnie mówi: no słuchaj, Edek Redliński powieści pisze, a ty nie? No jakże tak? Każdy człowiek przynajmniej jedną powieść jest w stanie napisać. To znaczy powieść o samym sobie, o swoim życiu. I Myśliwski mówi: dobrze ci zapłacę, spróbuj. No i spróbowałem i się okazało, że wyszło jakoś tam. Ale chcę powiedzieć, że po napisaniu tych dwóch powieści już do następnych nie mam chęci. Pisanie powieści wymaga innej uczuciowości. Ja jestem człowiekiem bardzo emocjonalnym, podatnym na nastrój chwili. Natomiast powieść jest to zajęcie takie bardzo rzemieślnicze. Trzeba każdego dnia siadać i te 400 czy 500 stron w ciągu roku napisać.
Jedna strona dziennie minimum.
I na drugi dzień ją trzeba czytać i znowu przerabiać. Przerabia się wiele razy. Całą się chyba napisałem w 5 wersjach. Jest to zajęcie takie bardzo eksploatujące organizm. Po ukończeniu powieści ja się czułem chyba podobnie jak kobieta po porodzie. Ogólne jakieś takie osłabienie, jakieś takie stany depresyjne i w końcu zwątpienie, czy ja coś porządnego napisałem, a może to tylko taka grafomania, takie lejwodztwo. A najchętniej piszę właśnie opowiadania. Och, jak ja opowiadania lubię się męczyć nad nimi.
Mi wystarczy spojrzeć na rękopis, żeby widzieć, jak on się męczy. Zresztą każda twórczość, jaka by nie była przychodząca łatwo, najczęściej jest tylko wirtuozerią, jakąś grafomaństwem. Nawet ja się zdziwiłem w moim życiu, że jak spotkałem jakichś artystów i ci, którym przychodziło wszystko łatwo, nie zostali artystami, odeszli od tego, a tylko ci, którym tak ciężko to przychodziło, zostali ważnymi twórcami. I w wypadku Sokrata, jak się patrzy na jego rękopis, jest to jedna kartka, która jest cały czas przykreślana, wykreślana, dopisywana, że te krótkie opowiadanka Sokrata, ale one po prostu rozgrywają się na paru kartkach i w końcowym efekcie mają minimalną formę na tyle, na ile ona jest potrzebna. Ja bardzo zresztą lubię w jego języku używanie czasami takich zwrotów albo słów, które wydaje się, że one nie są białoruskie, albo w wypadku polskiego wydaje się, że one są jakimiś białorusizmami. A on, znając dwa języki, bardzo sprytnie i zręcznie w tym operuje, wzbogacając język polski, także białoruski. Ta cenność, która zawsze jest wśród pisarzy żyjących w dwóch kulturach, ten język, którego nas uczą w szkole, to jest ten zubożały, prosty język, którym posługuje się każdy taki współczesny robot oddychający, a literatura polega na tym, że szuka nowych form, wzbogaca. Każde pokolenie dodaje swoje, dzięki czemu albo język się rozwija, albo nie.
Opowiadanie średnio pisze jedno na półtorej stroniczki około pół roku. No, niech się studenci cieszą, będą niewiele mieli do czytania. Wie pani, mnie się zdarza czasami napisać tylko jedno, jedyne słowo w ciągu jednego zasiadu, czyli 4-5 godzin. Jest to ciągłe zgłębianie słowa. Ja jestem takim trochę fizykiem, mnie się te skojarzenia ciągle nasuwają, bo ja mam najpierwsze swoje wykształcenie techniczne, technik elektryk. Dla mnie pisanie jest takim zajęciem trochę laboratoryjnym. Opowiadania te są zapisem moich odkryć, różnych elementów człowieka. A moim laboratorium są słowa. To jest słownik języka białoruskiego, podstawowy ten, ma około 150 tysięcy słów. O, tutaj to. Ja lubię czytać słowniki, bo ciągle się natykam na wyrazy dla mnie nowe. Zwłaszcza mnie bardzo interesują słowniki dialektów. Każdy język literacki jest językiem sztucznym, wytworzonym przez inteligencję. Ja zawsze mam duży kłopot z dokładnym nazwaniem czegoś. No w słowniku tutaj stan ciała, schłodniały, od bezokolicznika schłodać i od rzeczownika chłod, czyli chłód. To znaczy nie zupełnie zamarzły, ale taki już trochę tej osobie jest zimnawo.
Podaż słów z pana. Dlaczego pan nie pisze poezji?
Moim zdaniem szkoda czasu na poezję, bo poezją jest w ogóle język, każde słowo z etymologii i języka polskiego, na przykład ujście rzeki. No, ujście, ujście. A się okazuje, że ta forma powstała od formy usta, usta rzeki. Poezja niesamowita. Mnie się wydaje, że poezja jest czymś niepoważnym, takim słowiarstwem, przebieraniem tych słowach, nie bardzo ich rozumiejąc. Bo ja lubię w słowie grzebać, jak ten górnik, który ciągle kopie, kopie w dół. I jeśli zacząć kopać w głąb słowa, to się dochodzi do pokładów, w których ono się wytworzyło. O, samo słowo kobieta. Przecież w XVI wieku to było jedno z najbardziej wulgarnych słów. Za to słowo się dostawało kilka tygodni wieży o chlebie i wodzie. A dzisiaj to uchodzi za eleganckie słowo. I to dla literata, dla pisarza jest cholernie ważne. Chodzi o to, żeby napisać zdanie jak najoszczędniej. Żeby w tym zdaniu było jak najmniej przymiotników, zwłaszcza przymiotników. W literaturze nie sposób być człowiekiem gadatliwym, to tak jak ja w tej chwili.
Wszystko zaczęło się od pana szwagra. To on chyba panu z Gdańska przywiózł.
To była książeczka Izaka Babla w polskim przekładzie, jego przesławna Konarmia. Izak Babel, wielka postać w literaturze nie tylko rosyjskiej, ale europejskiej. I to dla mnie był szok. Nagle zdałem sobie sprawę, że pisanie polega na zgłębianiu słowa, tego atomu języka. I po drugie, Babel dla mnie odkrył kosmos miasteczka. I jest to galicyjskie miasteczko, takie zaszczute, zasmarkane. W pociągu wyszedłem na pomoc, na którym pod nogami trzeszczały wszy, prawda? O. U mnie pisanie nowego tekstu zawsze się zaczyna od jakiegoś słowa. I to takie nie nadzwyczajne, a banalne, zwykłe, które mi przez szereg dni się obije gdzieś w głowie. Powiedzmy słowo pies, pies, pies i ciągle mi ten pies po głowie chodzi, jak jakaś brzęcząca mucha na szybie. Po jakimś czasie siadam i zapisuję to słowo pies. O, i od tego pomaleńku się zaczyna jakieś zdanie. Czasami się udaje w ciągu dnia napisać kilka zdań. Czasami nic się nie napisze, ale to nie jest czas przemarnowany, nie. Przy pisaniu dochodzi się do jakiegoś momentu, kiedy ty już nie piszesz, a tylko zapisujesz. Tekst zaczyna rządzić się sam. Zaczyna ci po prostu nakazywać, że dalej to ma być takie zdanie, a nie inne. Jest to podobne trochę do embrionu w łonie kobiety. Trochę jest tak z moimi powiadaniami, że w pewnym momencie to może się zdarzyć nazajutrz, a może się zdarzyć i za miesiąc. Ten mój tekst zaczyna być takim embrionem. I już wtedy niestety ja już nie mogę pisać jak chcę. A muszę pisać tak, jak wynika to z logiki wewnętrznej rozwoju tego tekstu. W pewnym sensie dla mnie taka pora błogosławiona. Wtedy, gdyby mniej się męczę.
Ja jestem do tego przyzwyczajona od początku. Rozumiem, że to tak musi być. Po prostu. Uważam to za rzecz normalną. On się denerwuje i ja wiem, że zaczyna pisać. I już. Jak pracuję, to ja staram się nie mieć żadnych spraw wtedy. Dopiero później. To ma dobry charakter. Czasem wybuchowy jest. Wtedy, kiedy coś tam pisze, coś przemyśla, ale to wcale nie znaczy, że on jest złośliwy. Nie jest złośliwy. Dobry, bardzo. Życie jest takie, jakie jest.
Kiedy zaczynam, to jest to duże napięcie, więc nerwowość, więc opryskliwość. Ja na początku jestem po prostu nieprzyzwoicie opryskliwy. A potem już się zaczyna właśnie ten stan mojej dobroci i przepraszania. Bardzo często, bo co mam robić? No, czasami jak się uda, to kupię coś smacznego, bo wiem, że ona lubi, a to nie. Albo jak na wyjeździe w Berlinie czy w Mińsku, czy gdzieś tam w Paryżu, czy gdzieś, no to przywożę jakiś drobiazg, który mi pozwala, bo honoraria są marne. Kultura jest traktowana wszędzie, w Europie też, jako coś takiego niekoniecznego. Bardzo rzadko się trafia na ludzi, którzy kulturę cenią. Zajmowanie się literaturą jest dla mnie rodzajem jakiejś choroby, jakiejś manii. Od ciebie będą bić i w ciemię, i w inne części ciała, a ty ciągle coś tam piszesz, piszesz. Już na wszystko za późno. Jest to chyba coś związane z genami, z powołaniem chyba. Ja jak się czasami zastanawiam, to przypominają mi się słowa mojego ojca, który ciągle mi przypominał, że jak będziesz technikiem, o to kawałek chleba pewny. Kto by nie przyszedł, czy taki okupant, czy inny, to zawsze technik mu będzie potrzebny. Natomiast jak będziesz pisał książki, jak zmieni się władza, no to ciebie rozstrzelają, bo książki właściwie są szkodliwe dla każdego reżimu. Ja wtedy odbierałem to jako czarny humor, ale teraz jak się zastanawiam, no to wiem, bo przecież wydaję książki od 30 lat. I wszystkie te książki się ukazywały na przekór władzy. Władza do mnie zawsze miała pretensje, aż do dziś. Pamiętam, ukazała się moja pierwsza taka debiutancka książka w 69. Się nazywała Zagony, Zagony. No i wtedy władza w osobie szefa mojej redakcji się skrzywiła na tą książkę. My walczymy o własność socjalistyczną. A ty, używając nazwy Zagony, propagujesz chłopski kapitalizm. To dzisiaj to brzmi jak kabaret, ale wtedy to kabaret nie był. Potem w polskim przekładzie wybór moich opowiadań, 73 rok, akurat Gierek wtedy nam łaskawie panował, dano tytuł, zresztą nie mój, tłumacz moich opowiadań, pan Wiktor Wyszyński, dał tytuł Wielkie Miasto Białystok. Jezus Maria, co ja z tym wielkim miastem się miałem? Jak panu nie wstyd? Przecież ten tytuł zawiera ironię. Pan przecież doskonale wie, że Białystok, owszem, miasto, ale żadne wielkie. Przecież pan mógł nazwać swoją książkę Piękne Miasto Białystok. piękne.
Sokrat założył rodzinę, która była w sposób naturalny wtedy mu potrzebna i później dopiero przyszły zawirowane i obowiązki w życiu. Ta sytuacja była bardzo naturalna. W Białymstoku mieszkając, pracował w redakcji. Dom był taką przystanią, do której wracał i gdzie była rodzina. Sokrat Janowicz, myślę, że jak każdy twórca, jest osobą bardzo skomplikowaną. Nie znam jakichś dobrych artystów, którzy byliby kulturalnie bardzo ułożeni, ogólnie przyjmowani przez wszystkich. Trzeba pamiętać, że każda twórczość musi opierać się na własnych przeżyciach, a przeżycia nigdy nie bywają przyjemne. To się łatwo czyta Arlekiny, łatwo ogląda się filmy o miłości, ale nie widzę tu chętnych, żeby ktoś chciał przeżyć wielkie miłości w życiu, bo te miłości zawsze bywają tragiczne i za nie trzeba przeogromną cenę płacić. Każda twórczość jest swego rodzaju miłością, za którą się przeogromną cenę płaci i wkłada się przeogromny wysiłek kosztem różnych rzeczy. A ludzie z zewnątrz, którzy spotykają się z artystami, chcą, żeby ci ludzie żyli tak jak oni i oprócz tego jeszcze byli artystami. Tego się po prostu nie da. Coś zawsze kosztem czegoś. Poza tym, żeby stwarzać własne idee, żeby mieć samodzielny głos, swoje przemyślenia, trzeba w życiu przeżyć trochę samodzielnie, nie cytować zdaniami z książek. I w wypadku Sokrata też to życie nie było łatwe, było pełne trudności. No chociażby same dzieciństwo, w którym nie mógł chodzić cały czas. Poza tym sprawa wady wymowy, jąkania się, które także go eliminowało na margines pewnej społeczności. No nie wspominał mi o tym, że malował.
To był zachwyt dziecka. Ja wtedy przemalowałem głównie Chełmońskiego. Te jego krajobrazy, ten wilk nad rzeką, pamiętam, czy ci pastuszkowie, którzy leżą na łące w niebo, patrzą tam gdzieś woły się.
To była akwarele.
Moje akwarele, a ja Chełmońskiego miałem, bo wtedy mój ojciec prenumerował taką gazetę dla rolników, się nazywał Rolnik Polski. I tam były raz na miesiąc kolorowe dodatki. I mnie ten Chełmoński oczarował. Potem próbowałem z tych malarzy rosyjskich, tam Szyszkin, ta jego Puszcza i Niedźwiedzie, czy Repin, te dale, te samotne lipy gdzieś tam pośród lanów zbóż. Ja zawsze kochałem przyrodę. Mając 10 lat czy 12, szedłem w pole i mogłem godzinami siedzieć na miedzy i to mi się tak kojarzyło, takie różne myśli przychodziły. Natomiast samo miasto źle znosiłem, w mieście się dusiłem. Miasto nie dawało tych walorów estetycznych. Lany zboża czy las, a jakiś tam Antonik fabryczny, to wie panie, to niech się schowa. O. A po drugie, no, ojciec mi wmówił, że miasto jest dla leni, bo w mieście nic nie robią i no chodzą, nie wiadomo czego. Ręce mają czyste. Lenie, same lenie.
Jak przyjechał do Krynek, bardzo dbał o otoczenie domu i dom. Była ta odwieczna jego walka na terytorium jego posesji między żoną Tanią, mamą i z drugiej strony Sokrat, kiedy tamte mogły zaanektować jak najwięcej terenu pod ogródek, przy którym później trzeba było ciągle wykonywać czynności, taki atawizm hobbystyczny wiejskiej społeczności. I z drugiej strony Sokrat, który jak tylko mógł i czekał, że gdzieś już te dwie kobiety nie miały już siły posadzić trochę ziemniaków, truskawy, czegoś innego, on zaraz wchodził tam z trawą i te rytualne koszenie trawnika.
Już nic, wie pani, człowiek im starszy, tym bardziej jest zgodny. O czasami tam mruczę coś, prawda? No niestety ta mądrość życia przychodzi z wiekiem. Za późno trochę. Młody człowiek jest za głupi. Jakiś taki ciągle nerwowy, coś tam, jakieś pretensje ma. Młody człowiek jest faszystą. On ciągle chciałby, żeby wszystko było tak, jak on chce. Dyktatura jakiegoś ideału. Panie wie, że wszyscy dyktatorzy to albo wiersze pisali, albo malowali. I jak Adolf Hitler, to byli wszystko artyści. Więc artysta niech będzie artystą. Ale artystów trzeba jak najdalej od władzy, bo artysta we władzach to już zupełna katastrofa.
Od czasu do czasu robimy pewne rzeczy razem, a niektóre niestety muszą być już jakby oddzielne, gdyż Jeżeli chodzi o sztukę współczesną, Sokrat jest nastawiony bardzo sceptycznie, nie za bardzo wie, o co chodzi. I z drugiej strony jest też naturalne, że ciężko jeszcze raz zrobić jeszcze jeden skok, żeby to wszystko zrozumieć.
Beznamiętnie mija obrazy już Sokrat?
Ja myślę, że one po prostu odbierane są na miarę jego poczucia estetyki, piękna. Wiem, że po prostu nie rozumie i nawet z dystansem do tego się odnosi. Ja to przyjmuję identycznie, jak on może przyjąć brak rozeznania w literaturze. Musi być kompromis w życiu każdego z nas, aby móc utworzyć rzeczywistość.
Życie jak ten gościniec, którym idziemy wiorsta za wiorstą. Gubimy się wśród łanów głośnego żyta i przestajemy oczarowani kwiatem pierwszej miłości. Śpieszymy dalej, nie próbując sięgnąć po niego ręką, gdyż wydaje się nam, że spotkamy jeszcze piękniejsze. A dal dookoła cudna, przecudna. Idziemy przez życie coraz wolniej, wspinamy się na coraz wyższe pagórki. Szukamy cienia, choćby pod dziczką w piołunach na miedzy. Patrzymy na przemierzone wiorsty i widzimy odległy kwiat pierwszej miłości. Ale zbyt daleko jesteśmy, by po niego wrócić. Zasypiamy ze zmęczenia i śni się nam ta miłość wielokrotnie. A jej piękność stała się nam miarą piękności świata i dobra na świecie. I do śmierci nie rozumiemy. Dlaczego przy gościńcu naszego życia wyrastał taki kwiat? Tylko jeden.
Ja w jakiś sposób nawet jestem wychowany na pewnego rodzaju takiej filozofii w tych opowiadaniach zawartej. Zawsze mi się wraca, nie wiem dlaczego, ale właśnie to opowiadanie o tym, jak idąc i widzi się haber, chciał go się zerwać. Pomyślało się, że go się zerwie później. I później idziesz dalej w życiu, już nigdy nie wracasz do tego miejsca. Dużo z tych opowiadań miało taką abstrakcję. Przez tą swoją abstrakcję jakieś takie bliskie. Sokrat dał mi tą moralność. Zawsze do niej się odwoływałem i w tej chwili się odwołuję. Ja myślę, że moralność Sokrata to jest moralność bardzo uniwersalna. Nie przystająca w takim potocznym mniemaniu do Białorusinów na Białostoczyźnie. Myślenie najczęściej o Białorusinach w kontekście społeczności wiejskiej, uległości, wycofywanie się ze swojego stanowiska, brak czasami szacunku do podstawowych, elementarnych rzeczy w życiu. Jego moralność była bardzo przyjmowana i jest przyjmowana, obojętnie w którym miejscu i z jakimi ludźmi nie żyje, pod warunkiem, że to są ludzie moralni.
Język nie jest sprawą wyboru. Pisarz, jeśli poważnie traktuje swój talent, to na język pisarz jest skazany. On nie ma wyboru, bo język jest to narzędzie, jest to obiekt badania. Jeśli ja się urodziłem jak ta roślina, wyrosłem w tym języku białoruskim, w otoczeniu tych dźwięków białoruskich i tak dalej, cały ten klimat, to mogę najwięcej wydobyć z siebie. Właśnie w tym języku. Bo język polski do mnie przyszedł. No w szkole, tam w uniwersytecie. Trochę tak jak Mercedes, który się kupuje, którym się jeździ, do którego się jest przywiązanym z czasem. Ale to nie jest język, który mi dałby maksimum możliwości rozwoju. Z tej prostej racji, że ja go tak głęboko nie czuję. Mało tego, w języku polskim mi się pisze o wiele łatwiej, aniżeli po białorusku. Po białorusku się pisze trudniej, ale to jest wielki plus, bo w białoruskim każde słowo jest wymęczone, wypokutowane. Natomiast ta łatwość pisania w języku polskim mnie przeraża. Mam do języka polskiego stosunek czysto użytkowy.
Ja myślę, że nie tylko dla mnie, ale dla całego naszego pokolenia Sokrat Janowicz był takim odnośnikiem, do którego budowało się swoją własną osobę. On pierwszy na Białostoczyźnie budowywał białoruskość ze swoją moralnością, z wszystkimi zaległościami, a później w jakiś sposób przekazał nam ten niepokój i potrzebę budowania niezdefiniowanej do końca idei. I każdy z nas miał jakieś tam rodziny, w którym się wychowywał, ale na pewno moralnym takim odnośnikiem zawsze dla nas był Sokrat ze swoimi plusami i minusami. On tworzył ten zaczyn, on stworzył bazę pod nasze pokolenie Białorusinów na Białostoczyźnie. Sokrat przyjął przeogromny ciężar. Stanął wobec całej maszyny dotowanej przez państwo, nakręcanej, nagradzanej, dającej pieniądze, fikcyjnej białoruskości na pokaz tylko. Jeżeli ktoś już pisał po białorusku, no to już poeta, ale każdy pisze po polsku i też nie każdy poeta jest.
Każdy język, a zwłaszcza narodowy, jest odrębnym systemem filozoficznym świata. Jest odrębną interpretacją świata, odrębną definicją świata. W każdym języku wskutek odrębnego postrzegania świata, bo Polak postrzega świat trochę inaczej, aniżeli Białorusin, ma inny los. Człowieka formuje głównie los. To w każdym języku jest pewna ilość słów i znaczeń, których nie ma w innym. Słowa powstają jako potrzeba życia. A więc tłumaczenia zawsze będą niedokładne. Dokładne są niemożliwe. Każda literatura, każdego języka jest w sensie tej doskonałości nieprzekładalna. I może między innymi z tego powodu wszyscy ci moi tłumacze, a ich kilku jest w Europie, oni najpierw posiedli znajomość języka białoruskiego, ale przy okazji są kłopoty niesamowite. Moja tłumaczka angielska, pani Szyrina Kiener, kiedyś do mnie dzwoni, bo miała problemy z przetłumaczeniem na angielski rzeczownika chlew. Bo się okazało, że w języku angielskim takiego rzeczownika nie ma.
Na Białostoczyźnie coraz częściej młodzi ludzie, nawet Białorusini, mówią po polsku. W Mińsku na Białorusi coraz częściej mówią po rosyjsku. No i nie będzie pan mógł powiedzieć tak jak Puszkin, nie przez tę kumrę. Kto będzie czytał po białorusku?
Oczywiście mnie to dokucza, boli, ale ja na to patrzę spokojnie. Czytelnik dla mnie jest drugorzędnym. Czytelnik, ten przeciętny, właściwie nad moimi książkami się nudzi. On zasypia. Ja mu współczuję. Jeśli ktoś kupuje moją książkę, to ja mu współczuję, bo ja nie piszę dla czytelnika. Chociaż jak widzę, że kupują, to jakoś tak miło jest, pewnie takie samolubstwo polaskotane, ale gdybym ja się bał, że nie będę czytany, to by mnie sparaliżowało.
A nie ma pan na strychu gdzieś tam?
Mam dużo. Książka pod tytułem Długa śmierć Krynek, czyli Długa śmierć Krynek, którą wydano w 1993 roku w nakładzie 2,5 tysiąca egzemplarzy, to w tej chwili jeszcze jest ponad 1000. Bo jak kiedyś zgryźliwie mawiał Gombrowicz, książki wybitne są nie po to, żeby je czytać.
Tajemnica siły, którą posiada Sokrat w tym, co napisał i co pisze cały czas, polega na tym heroizmie, który dziś wydaje się już taki mały, ale w tamtych czasach przeogromny, na tej właśnie moralności, że nie będę oszukiwał siebie, nie będę oszukiwał innych, niech świat na mnie się obraża, niech życie będzie skomplikowane, ale zostaję takim, jakim ja jestem. I bronię siebie na całej płaszczyźnie wobec tych często spotykanych idiotów w pracy, wobec tych urzędników służb bezpieczeństwa, przesłuchań, wszelkiego rodzaju upokorzeń, plotek i różnych kłód rzucanych mu pod nogi. Stanął, obronił to.
Szczęście ogłupia, to fakt. Ludzie szczęśliwi są mało mądrzy. Szczęście jest to egzystencja pełna zadowolenia i bezkonfliktowa. Więc nie ma oporu materii życia. Skoro nie ma oporu, to nie ma myślenia. No to skąd może być mądrość? Z drugiej strony smutek jest uczuciem bardzo mądrym, ale też trzeba zachować umiar, bo przesadnie dużo smutku to smutek również zabija intelekt. Ja szczęśliwości się boję. Trochę się chce, ale się boję. Bo jak za dużo, no to się zrobię po prostu takim miłym idiotą, prawda? Żona o tym nie wie, tak. Ja żonie nie wszystko tłumaczę, ale ona czyta uważnie moje teksty, moje książki i podejrzewam, że się domyśla. Czyta. Mnie to nawet dziwi, no ale teraz ma czas. Teraz my żyjemy trochę tak jak na wczasach. Dom, synowie ponad 40-letni, więc już znają życie, żyją o wiele lepiej niżeli my, ale tak powinno być. Dzieci powinny żyć lepiej aniżeli rodzice. To jest warunek postępu.
Nie wiem właśnie, jaką przynieść definicję szczęścia. Na pewno, jeżeli chodzi o spełnienie, to Sokrat jest osobą spełnioną. W końcu zajmuje się tym, czym chciał się zajmować. Już spotykałem młodych ludzi, którzy dzięki właśnie książkom Sokrata jakby zaczęli odbudowywać siebie. I rzecz dziwna nawet, ostatnio spotykam w środowisku polskim dużo młodych ludzi, robią dokładnie z sobą to, co robiliśmy my przed laty. Polacy, którzy wychowali się w różnych miejscach, na Kaszubach, na Śląsku, gdzieś na Pomorzu, wracają do historii swoich rodzin, do historii swoich miejscowości. Czują się oszukani przez edukację, przez to wszystko, co im państwo dało w tych szkołach i starają się wrócić do tej bazy, do przyszłości, jaka ona by nie była. Wyprzedzaliśmy idee, które dziś są przyjęte za ogólną ideologię tworzenia Europy, wielokulturowości, szukania płaszczyzny, porozumienia, wzbogacania jeden drugiego. Na pewno taką pasją Sokrata to jest w ogóle ciekawość nowych idei, charakterystyczne dla niego. Każdy człowiek tworzący czynnie nigdy nie przestaje być otwarty w stosunku do nowych idei. Ludzie, którzy przestają tworzyć, którzy schodzą na pozycję emerycką, którzy starają się już po prostu nie chcieć nic od życia, to ci ludzie robią się bardziej tacy konserwatywni. W tym wypadku Sokrata jest to na tyle otwarte, że ciężko znaleźć kogoś, kto mógłby przebrać się w dżinsy, nałożyć czarne okulary, trampki i wyjść na scenę na basowiszu, a później razem współtworzyć w jakiś sposób kształt zespołu rockowego Brahe. Także to pokazuje na dużą elastyczność, jaką sam Sokrat posiada. Stać go na taki gest, jaki robią ludzie w czasach studenckich, co jest rzadkością, bo każdy starszy człowiek będzie myślał, że się wygłupia. Dwa dni po koncercie Brahe dostaliśmy tekst przez niego napisany, który wszedł po prostu w repertuar Brahe i był śpiewany, ale to był ważny moment. Chociaż na przykład przypomniało mi się, jest taka bariera, którą Sokrat nie może przekroczyć. Mentalna obrona przed komputerem. Musi to być maszyna do pisania, musi być to fizyczne dotknięcie czcionki, które w poprzednim pokoleniu było granicą, że ktoś musiał mieć pióro i nikt sobie nie życzył w ogóle długopisu do ręki.
Tu widzę jedna maszyna przykryta do pisania.
Dla mnie komputer no to jest taka cacka niepotrzebna. Komputer zbyt szybko reaguje na dotyk, a ja lubię, kiedy u mnie literka wyskakuje z wysiłkiem, a nie tak ledwo dotknął i już. Obie niemieckie, Rheinmetall, dobra firma, pisze na tych maszynach już około 40 lat i właściwie się nie popsuje jeszcze. Niemcy robią jak dla siebie, a my robimy jak dla wrogów. Natomiast ja piszę tekst najpierw ręką. Dopiero kiedy jest już mniej więcej gotowy, to wtedy przepisuję na maszynie. Pomału stukam, mam kilka sekund na zastanowienie się. Znajdowali się jacyś zamożni czytelnicy, którzy przysłali mi przez swoich szoferów komputery. To ja ich poddawałem synom, ale ja nic im o tym nie mówię. Wie pani, ja już nie mam kontaktu psychologicznego z tymi nowymi urządzeniami. One już dla mnie są dziwne. Inny świat rzeczy.
Tam wisi obraz na ścianie.
A to dziadek ze strony mamy, Karyko Iwan. Tamtego świata, no to ja nie znam. Mój świat, no to właściwie po ostatniej wielkiej wojnie. Ja ze zdumieniem kiedyś się zreflektowałem, że tak zwane doświadczenie życia jest nieprzekazywalne. Ja kiedy miałem 18 czy 20 lat, byłem w ciągłym konflikcie z ojcem, z matką. I dopiero teraz, kiedy mam 65 lat, jestem już w całkowitej zgodzie z ojcem. I żałuję bardzo, że on już nie żyje, żeby mu to powiedzieć.
A jest pan teraz w zgodzie ze sobą?
W zgodzie ze sobą. Bo ja wiem, to mnie pani tym zaskoczyła. Nigdy sam nad sobą się nie zastanawiałam, bo ciągle jestem w akcji. Chyba coś takiego jest, ale to jest, wie pani, taka zgoda ze sobą dziwna. Bo często sobie mówię, cholero, ty durniu, przecież to trzeba robić tak i tak, a nie tak i to tak. Czyli jak gdyby sam siebie molestuję, ale wie pani, jestem perfekcjonistą.
Obsesją? Na pewno jest to, co ma wielu ludzi dobrze wychowanych z tamtego pokolenia. To jest taka rzetelność, zwracanie uwagi na szczegóły, dokumentowanie wszystkiego bardzo dokładnie i przeogromna taka wrażliwość na błędy, żeby było wszystko punktualne, na czas zrobione. Ale to mają wszyscy ci starsi ludzie z tamtego pokolenia, czego w naszym pokoleniu jeszcze nie widać, a będzie musiało być. To jest tak, że nawet jeżeli jest jakaś obsesja, to on sobie uświadamia, on wie, nawet głośno mówi, z tego się śmieje albo żartuje, bo ma się tą świadomość. Najbardziej przykre, jak ludzie nie uświadamiają sobie tego.
Strasznie nie lubię chałtur i strasznie nie lubię czytać dzisiejszych gazet, bo tam jest pełno błędów, literówek. Za moich czasów, mojego dziennikarstwa, to było nie do pomyślenia. Jak w gazecie białostockiej się trafił błąd literowy, to był śmiech i rechot na całe miasto. A dzisiaj tych błędów, tych literówek jak pcheł. Ten upadek kultury druku jest straszliwy. W 1956 roku pracowałem w drukarni jako korektor Niwy. Obowiązywała zasada, że jeśli korektor puści literówkę, to płaci karę 10 zł. Perfekcjonizm tak mi dokucza jak jasna cholera, ale ja już nie mogę się tego pozbyć. I to jest męczące. Oto chcę oddać pani jako rzecz nową.
Przecież... Kolejne wydawnictwo Villa Socrates.
A ja już inaczej nie mogę. Mówię, cholero, przecież ty odpowiadasz. Za tą pracę ty dostajesz pieniądze. Jak ty ją wykonujesz? Jak ci nie wstyd? A oni mówią, oj, co tam wstyd?
Każdy artysta jest bardzo egocentryczny, często trudny do współżycia. Na co dzień jest terrorystyczny w stosunku do innych osób. Myśmy między sobą jakoś dawno tak ustalili pewne takie granice, za które jakby nie przechodzimy, bo kiedy on zaczął ironizować, wchodził na pewną płaszczyznę, która już była niekompetentna albo niepotrzebna, to wtedy pokazywałem mu i on dalej już nie wchodził. Identycznie on mi pokazywał pewne granice, a poza tym często w tych sytuacjach krytyki mojego postępowania łatwo mi było się bronić w ten sposób, że pokazywałem dokładnie fragmenty z życiorysu jego, że on też to robił w tamtym czasie, jak miał tyle lat co ja. Tylko jak człowiek już ma więcej lat, to z dystansu może to łatwiej jakby definiować, sumować. Ale to jest zawsze z każdą silną osobowością i ta paranoja, która się wiąże z Sokratem Janowiczem, który mieszkając tu na tej ziemi zawsze był jakby pomijany w tym rozdawaniu uznania współczesnych. Jest bardzo przykro w pewnym okresie czasu, jeżeli nie jesteś doceniany, ale nie ze względu poczucia swojej wartości, tylko z takiego żalu i głupoty, że nadaje się wartość czemuś, co nie ma znaczenia. Mając tą świadomość, uświadamia sobie, że wtedy wszyscy na tym tracimy. Sokrat w tej chwili całkowicie to uświadamia i nie ma takich kompleksów, a nawet odwrotnie, otwarcie mówi o swojej wartości i tyle.
Moje wady, no nie znoszę cwaniaków natarczywych. W Krynkach już kilka osób pobiłem. Tego się nie wstydzę. Jak przychodzi do mnie człowiek i wyraźnie nie robi w konia, no to ja nagle się staję szalony. To jest taka wybuchowość skutkiem minionych epok. Ja w życiu doznałem bardzo wiele świństw. Nawet ta cała familia mi dokuczała, bo familia tradycyjnie myśli kategoriami brzucha. Dla familii jest ważne, żeby było chleba i to dużo. Żeby były te wszystkie atrybuty sukcesu. Czyli tak, piękna żona, duże mieszkanie, auto i jak się pojawi kochanka, to też krzywić się specjalnie nie będą, bo wiedzą, że kochanka to też inwestycja. Żaden z tych elementów nie został przeze mnie spełniony.
Żona jest.
Żona jest, ale nie tak piękna, jak familia by chciała. Mieszkanie jest w Białymstoku, ale tylko dwupokojowe. Przez 40 lat żyłem w Białymstoku i dopiero kiedy już w Białymstoku było nie do wytrzymania, to pomyślałem sobie, po jaką cholerę ja się napraszam. W Krynkach mam dom, akurat ojciec umarł, trzeba było się zaopiekować mamą. Jadę do Krynek i już. Auta też nigdy nie miałem, co w ogóle z czymś haniebnym. Takim moim minusem to było to, że ja się zająłem pisarstwem. Przez familię nigdy nie zostało wybaczone. Książki pieniędzy nie dają. Te problemy załatwiają najlepiej cmentarze.
Nie boi się pan śmierci?
Jakoś nie, bo zbyt często umierałem. Ostatnio umierałem w szpitalu na atak serca, a przedtem to jeszcze miałem taką intensywną epilepsję. To jest właściwie takie umieranie. Śmierć we mnie jakiegoś pogańskiego strachu nie wzbudza. Natomiast mam strach, ale inny, żeby ona mi nie przeszkodziła, bo mam jeszcze w planie przynajmniej jedną ważną rzecz. Chcę po prostu przez kilka lat utrzymać ten Annus Albarutenicus.
wydawane przez Towarzyszenie Villa Sokratesa.
No ja jestem redaktorem tego i chcę, żeby to się ustabilizowało, żeby można było wychować sobie jakiegoś zastępcę. A jak ja kopnę w kalendarz teraz, no to to się wszystko rozwali. Bo wie pani, wydawanie takiego pisma, to trzeba najpierw samemu coś znaczyć. Trzeba najpierw samemu mieć jakąś znaczącą pozycję w literaturze, to wtedy literacka Europa będzie reagowała na twoje zaproszenia. Jeśli ja napiszę do kogoś w Anglii, czy Francji, czy w Szwecji, to on wie, z kim ma do czynienia. On po prostu reaguje. Jeśli napisałby do niego jakiś X czy Y inny, to by w ogóle nie byłoby nawet odpowiedzi. Rzecz właściwie straszna dla mnie. Ja się nie chcę równać, ale jest to sytuacja trochę Giedroycia. Bo jeśli on organizował kulturę, to on był w stanie. Bo to była postać. I on miał rację, że razem ze śmiercią kultury nie ma. Bo mógłby ją sklejać ktoś inny. Ale to byłoby zupełnie nie to samo. Nie ten gatunek. Nie ta jakość, nie ten poziom. I stąd właśnie ta śmierć mnie niepokoi, żeby ona nie przeszkodziła. Nie tyle się boję, co się wściekam. No, ale jak serce stanie, no toż nic nie zrobisz. Ale będę umierał ze wściekłością.
Dziennik pisze pan?
Piszę. I publikuję. Opublikowałem książeczkę. O, wywołała skandal, ale ja się pośpieszyłem trochę, bo myślę sobie, jak umrę, no to ktoś mi to opublikuje. Sam muszę o to dbać. Uważam dziennik za bardzo ważny. Jest to zapis epoki. Z pamięci się ulatnia. Historia się zaczyna od zapisu. Jeśli nie ma zapisu, nie ma historii. Jest ino folklor i legendy. I te z czasem giną. Poza słowem, no cóż istnieje? Nawet kolory, nawet dźwięki mają swoją słowną czy brzmieniową definicję. Słowa nie są fanaberią Pana Boga, tym bardziej fanaberią ludzi.
Najpierw wymyślono początek i koniec, wierząc, że będzie to mieć znaczenie w nieskończoności, a nie dlatego, że jest tęsknotą ludzką być pożytecznym. Kto pojął swoją zbędność, umiera. Trzeba jednak powiedzieć od razu, że pożyteczność to taki sam wymysł jak pieniądze, maszyny czy bomby. Wymyślamy sposoby dla coraz innego istnienia, ale istnieniu nie zależy na tym. Nie obchodzi je równo, czy wymyślimy świat sensowny, czy rozbijemy go na atomy. Cokolwiek zrobimy, okaże się, że to ciągle to samo istnienie. Ojca w synu, ziemi w ludziach, materii w elektronach, w niczym, w nieskończoności.
O Sokracie Janowiczu opowiadał przyjaciel, artysta malarz Leon Tarasewicz. Sokratki ze zbiorów miniatur Listowie i Zapomnieniska czytała Dorota Sokołowska. Audycję zrealizował Grzegorz Falkowski, przygotowała Dorota Sawicka.